Radio Kraków.
Off Radio Kraków, audycja Off On, no i przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu, a naszym tematem jest podsumowanie roku, no bo kiedy to robić, jak nie w połowie grudnia, to pomyślałem, że może porozmawiamy o tym, co widzieliśmy w tym roku w streamingu, czyli o najlepszych serialach tego roku. Będzie to oczywiście absolutnie indywidualny, osobisty nasz wybór i przegląd, no a będzie mi towarzyszył Jan Sławiński, znany wam lepiej pod pseudonimem Anonimowy Grzybiarz, hej.
Cześć, dzięki za zapro.
Mówiłem o tych podsumowaniach. Nie wiem, czy ty też masz taką tradycję, że co roku sobie podsumowujesz różne rzeczy, robisz te topki, nie topki i tak dalej. No bo ja muszę przyznać, że od kilku lat to robię. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda.
No u mnie to wygląda tak, że często się z tym nie wyrabiam i potem taka topka gdzieś mi ląduje na blogu, na przykład w kwietniu następnego roku. Ale to też ma swoje zalety, bo o ile w grudniu wszyscy to robią i można czuć przesyt tym i nie wszyscy chcą już klikać 20 topkę z kolei, to jeśli ja to zrobię z kilkumiesięcznym opóźnieniem, to czasem zasięgi są całkiem spoko przez to.
Powiedziałem, że
też mam wtedy czas, żeby nadrobić no już praktycznie wiesz, większość rzeczy, podpatrzeć, co tam ludzie mają inni na swoich topkach, więc...
Bo mówisz o tym, że właśnie ponadrabiać, podpatrzeć. Ja też tak mam, że robię tą topkę i zazwyczaj w grudniu łapię się na tym, że połowy rzeczy pewnie nie widziałem, bo generalnie nadprodukcja i nawał i nasyp taki, jeżeli chodzi o kolejne pojawiające się tytuły, szczególnie w streamingu i szczególnie właśnie jeżeli chodzi o seriale, no jest przeogromny. Nie wiem... Właśnie, jak ty czujesz się w tym roku, bo ja czułem taki delikatny przesyt, jeżeli miałbym to nazwać, no właśnie, bardzo delikatnie.
Nie wiem, czy ja bym to nazwał przesytem, raczej gdzieś tam cały czas byłem podekscytowany tym, że jest dużo rzeczy do oglądania i już dawno się pogodziłem z tym, że no nie wszystko da się zobaczyć, a przynajmniej nie premierowo. I powiem ci, że w pewnym momencie chyba miałem tak, że oglądałem 7 seriali równocześnie. To było w tym najbardziej takim gorącym okresie, gdzie tam wychodził Ród Smoka i Władca Pierścieni i dużo było tych takich premier, które po prostu trzeba było łapać na bieżąco, żeby po prostu jakoś nie wypadać, wiesz, z jakiejś takiej, no po prostu żeby być na bieżąco i gdzieś tam nie natknąć się na spoilery i tak dalej, i tak dalej. No i to był jakiś tam hardcore i potem czułem taką trochę pustkę, jak się to wszystko skończyło i nagle okazało się, że nie mam co oglądać tak po prostu z tygodnia na tydzień, bo to też co innego jak Netflix wrzuca cały sezon na raz i można to zbingować w weekend na przykład, czy tam w kilka dni, a co innego jednak jak się właśnie czeka na te odcinki co tydzień i jakoś tam wszystko to trochę inaczej rezonuje w głowie.
No tak, a tych tytułów sporo. Nie wiem, czy... Bo zanim przejdziemy do tych topek, to właśnie chciałem porozmawiać tak ogólnie o tym roku, bo mówiłeś o Rodzie Smoka, mówiłeś o Władcy Pierścieni. Sporo było chyba takich highlightowych, dużych w tym roku tytułów. Przypominam sobie, że przecież mieliśmy czwarte Stranger Things, teraz weszła Wednesday, która chyba pobiła nawet w ogóle rekord Stranger Things i stała się takim trochę czarnym koniem, jeżeli chodzi o tytuł pewnie najbardziej klikalnego serialu. Nie mówię, że najlepszego, ale na pewno klikalnego. Mieliśmy chyba dużo takich dużych rzeczy w tym roku. No pewnie co roku one są, ale mam wrażenie, że w tym roku naprawdę wysypało się tego trochę.
No też chyba ten polski serial Wielka Woda też był dużym sukcesem. Zresztą tutaj akurat uważam, że on całkiem był porządnie zrealizowany i sprawnie. Natomiast no, tak jak mówisz, no, sporo tego było, też było dużo tytułów takich na licencjach, czy to właśnie anime Cyberpunka, czy to Peacemaker, czyli jakaś tam odnoga tego uniwersum DC filmowego, no oczywiście kolejne seriale z Gwiezdnych Wojen, no jakby bardzo dużo takich sporych produkcji, tak jak mówisz, no też pewnie nie wszystkie godne uwagi, natomiast jeśli chodzi o właśnie liczbę tego wszystkiego, i jakby rozmach, no to podejrzewam, że jeden z takich bardziej imponujących 12 miesięcy w jakimś tam ostatnim czasie.
No tak, bo powiedziałeś o tych licencjach i też gdzieś mi się to rzuca cały czas w oczy, że właśnie mamy kontynuację albo jakieś powroty do przeszłości, no bo mieliśmy, no właśnie, te wszystkie rzeczy z Gwiezdnych Wojen to raz, mieliśmy, tak jak mówiłeś, Władcę Pierścieni, teraz Willow na przykład weszło, już zapowiadana od jakiegoś czasu, ale też nie wierzyłem, że to w ogóle powstanie i że ktoś znalazł jakiś sens, żeby wracać do tego uniwersum, jeszcze je rozszerzać, rozbudowywać i w ogóle tworzyć z tego jakąś taką nową jakość dla nowego widza, no a jednak to się dzieje. Chociaż akurat z Willow, no to ja miałem duży, duży problem, nie wiem, czy widziałeś. Natomiast dla mnie to jest jakiś taki serial, który no zjechał z taśmy po prostu. Seriali tworzonych trochę na fali nostalgii, co nie do końca zawsze się sprawdza, no ale żeby nie pozostać przy takiej gorzkiej nucie, bo to na pewno będziemy jeszcze omawiać wiele z tych tytułów tegorocznych, no to ja może cię poproszę o jakiś taki pierwszy tytuł, który w tym roku w jakiś sposób ci zaimponował, został ci w głowie i być może posłużymy się taką formułą, mam nadzieję, że tutaj nie naruszymy praw autorskich u Michała Walkiewicza w niuansie, ale poproszę cię o taką formułę, że będziemy na zmianę może podawać po jednym tytule z tego roku, no i właśnie sobie tak omawiać i z tego, myślę, wyjdzie nam jakaś taka wspólna topka tegoroczna.
No ja chyba zostanę przy tych licencjach, o których gdzieś tam zacząłem mówić i myślę, że na taki pierwszy ogień pójdzie Andor, czyli nowy serial z Uniwersum Gwiezdnych Wojen i to gdzieś tam dla mnie było osobiście takie duże zaskoczenie, bo trochę postawiłem krzyżyk na tej franczyzie. Gdzieś i ten Boba Fett, i Obi-Wan, no i wiadomo, gdzieś tam epizod 9, no nie spełniały oczekiwań. No i ten Andor nagle okazał się jakąś taką nową nadzieją. I jakby rzeczywiście serial wydaje się, że zrobiony bardziej na poważnie, ale jednocześnie z jakimś takim większym pietyzmem, z większą dbałością o w ogóle historię, o ten świat, bo główne moje zarzuty do czy to Boby Fetta, księgi Boby Fetta, czy do Obi-Wana, no to były takie, że no to są jakieś takie festiwale fanserwisu, które nie mają większego znaczenia ani dla tego uniwersum, są po prostu jakimś takim kolorowym zlepkiem motywów, które już widzieliśmy i właśnie co chwilę się tam mruga okiem do widza, który zna oryginalne Gwiezdne Wojny, czy tam zna seriale, komiksy i tak dalej. I tak naprawdę fabularnie nie miały one żadnego znaczenia i tak naprawdę kulały pod wieloma względami, od właśnie historii przez realizację. A tutaj dostajemy Andora, który stoi na własnych nogach, niby dzieje się właśnie w tym rozpoznawalnym uniwersum, ale tak naprawdę to jest tylko jakby dodatek do opowiadanej historii. Wydaje mi się, że ten serial równie dobrze mógłby się dziać w innym uniwersum, bo po prostu te postaci i ta fabuła są na tyle dobrze napisane, że one są po prostu fajnie wpasowane w ten świat Gwiezdnych Wojen, ale ten świat Gwiezdnych Wojen nie jest jakby takim celem nadrzędnym.
No to ja tutaj ci przyklasnę i powiem, że również to jest gdzieś moja topka tegoroczna. Absolutnie niespodziewana, no bo tak jak już mówiłeś, to uniwersum Gwiezdnych Wojen zostało też przemielone przez tryby tej machiny, jaką jest Disney, który właśnie też odcina kupony, stara się właśnie robić dobrze fanom, a nie do końca robić dobrze tym historiom. No i tutaj jest historia, która mnie gdzieś urzekła tym, że no właśnie próbujemy poszerzyć ten świat, że nie chwytamy się tych już utartych schematów, ani bohaterów, którzy są w tej takiej ikonicznej bańce zanurzeni. Mamy właśnie fajne spojrzenie, wydaje mi się, na tą rebelię, no bo rebelia też nam się zwykle kojarzyła, mam wrażenie, z tą ciemną stroną, jasną stroną, że to jest taka walka bardziej o jakąś taką ideę, o jakąś taką, o tą religię Jedi, można by powiedzieć, a tutaj mamy no, tak naprawdę walkę ludzi, którzy, nie wiem, nie mają co włożyć do garnka. Generalnie jest im źle pod tym butem Imperium, są biedni. Pamiętam, że jak pisałem o Andorze swego czasu, no to napisałem właśnie takie słowa, że gdyby się uprzeć, no to równie dobrze to mogłaby być historia, która wydarzyłaby się w roku, nie wiem, 70. na wybrzeżu, w trakcie strajków po prostu, gdzieś tam w stoczni i tak dalej, no bo faktycznie coś w tym jest, że to są takie mechanizmy bardzo uniwersalne i ta historia gdzieś rezonuje z jakimiś takimi mechanizmami, czy to właśnie państw stricte autorytarnych, nacjonalistycznych i tak dalej, i tak dalej. Poza tym to, co mi się podoba w tym serialu, co jest może rzeczą prostą do zrobienia, ale jak widać Disneyowi to się nie udawało, no jest to spójna historia, która dokądś prowadzi. Ja na przykład miałem bardzo duży problem z Mandalorianinem, który był takim... No takim serialem, który bardziej mi przypominał grę wideo, to znaczy wykonywanie jakichś sidequestów, latanie z planety na planetę, odwiedzanie jakichś, nie wiem, no bohaterów, wykonywanie misji i lecimy dalej. No i to w zasadzie do niczego szczególnego nie prowadziło. Natomiast tutaj mamy spójną historię, spójnych bohaterów i super jest drugi plan, tak naprawdę. No bo tutaj czy Skarsgård, czy przypomnij mi w więzieniu, kto występuje...
Andy Serkis?
Tak, dokładnie. Też świetna rola. No i to są jakieś po prostu postacie z krwi i kości, więc chyba ten Andor faktycznie niespodziewanie nam się wybił naprzód tej stawki. No dobra, nie wiem, czy masz coś do dodania przy okazji Andora. Jeżeli nie, to możemy lecieć...
Boję się, że moglibyśmy o tym Andorze...
Tak.
To jest godzinę, więc może skoczmy dalej.
Tak, pewnie moglibyśmy się przy nim zatrzymać na dłużej. No dobra, no to ty odhaczyłeś Andora, którego ja też miałem na swojej liście. Dobra, no to ja go sobie usuwam. To ja podam tytuł, który jest może dość nieoczekiwaną pozycją w tym zestawieniu, bo oglądając już różne topki, które powstają w międzyczasie, nie znalazłem go tam. I to jest trzeci sezon pewnego serialu, który już od 2019 roku nam towarzyszy. I to jest Harley Quinn. To jest serial animowany, to jest serial, który w zasadzie... Wydaje mi się, że ono nie jest jakimś flagowym tytułem DC na pewno. Nie wiem, czy to ze względu na animację, czy też to, jak ta animacja jest nam podawana. Natomiast dla mnie bardzo fajna, bardzo świeża rzecz. Co ciekawe, ona pojawiła się przed Ptakami Nocy, czyli w zasadzie wyprzedziła trochę tą taką zmianę, która dokonała się w tej tytułowej postaci Harley Quinn, bo jeżeli przypomnimy sobie Ptaki Nocy, w którym to filmie i nawet w tytule pojawiało się słowo emancypacja, to mieliśmy tam do czynienia właśnie z emancypacją tej głównej bohaterki, która w zasadzie rozstaje się z Jokerem i postanawia na swoich prawach no właśnie jakoś tam podbić ten podziemny światek Gotham. No i w tym serialu animowanym jest podobnie, ale to, co mnie urzeka absolutnie w tym serialu, że reguły zostają wywrócone jeszcze bardziej do góry nogami. Znaczy, to jest taki trochę pastisz na DC, w którym mamy do czynienia z reinterpretacją tego świata, tych postaci. To jest bardzo brutalne, bardzo krwawe, super wulgarne przy okazji. No i mamy do czynienia, nie wiem, z sytuacją, w której trujący bluszcz, jedna z głównych bohaterek, staje się ekoterrorystką, można powiedzieć ekoaktywistką. I to wszystko właśnie w jakiś taki bardzo prześmiewczy sposób próbuje nam odwrócić ten świat DC trochę do góry nogami.
No ja jestem absolutnie fanem. Myślę, że wszystko, co powiedziałeś, to ja mogę się pod tym podpisać. Dodam tylko, że ten serial właśnie jest szalenie zabawny. Tak jak mówię, on gdzieś tam parodiuje pewne elementy, jest pastiszem, natomiast jednocześnie potrafi poruszyć poważne tematy takie, których w ogóle by się można było nie spodziewać, czy to po serialu animowanym, czy to po adaptacji komiksu, no tak oczywiście biorąc sobie takie stereotypowe wyobrażenia na temat tych mediów. Natomiast to jest właśnie super, że z jednej strony ta Harley Quinn potrafi opowiedzieć jakąś taką ciężką historię, która zmusza nawet do refleksji na temat, nie wiem, jakichś toksycznych związków, chociażby, no bo od tego jakby wywodzi się cała fabuła, gdy ona zrywa z Jokerem, a z drugiej strony no za chwilę mamy właśnie jakiś wulgarny żart, który po prostu jakby zupełnie nie pasuje do tej estetyki, ale zaskakująco to wszystko ze sobą działa i naprawdę jedną z tych rzeczy, którą bardzo lubię w tym serialu, jest to, że on potrafi po prostu zaskoczyć, że niby znamy te postaci, bo mieliśmy i filmy, i gry, i komiksy, i po prostu one są obecne w popkulturze od kilkudziesięciu lat, a jednocześnie w tym serialu dostajemy ich taką interpretację, że nawet jeśli je znamy, to właśnie możemy być zaskoczeni, możemy poznać je na nowo, a wręcz właśnie często po prostu śmiejemy się właśnie z tego, że je znamy i niektóre ich cechy są w jakiś sposób wyolbrzymione i tak dalej. Oczywiście to służy humorowi, natomiast no właśnie ani przez chwilę nie zapomina się o tym, że te postaci są jakby no tutaj takie wyświechtane frazę z krwi i kości, to znaczy nawet jeśli mamy Bane'a, który oczywiście jest tam przede wszystkim jakimś elementem humorystycznym, No to na przykład w tym trzecim sezonie, gdy idzie na terapię, to trochę trudno mu nie współczuć i tak dalej. Więc to jest też fajne, że jasne, cały czas się śmiejemy i cały czas jest to wszystko zrobione z przymrużeniem oka, ale w tym właśnie, w tych gagach i w tym humorze nie zapominajmy o tym, że jednak opowiada się tam jakąś historię, a nie robi tylko po prostu takich sketchów, tak?
Chociaż
Wydaje mi się, że to też jest.
do jednego sketchu muszę nawiązać, bo w trzecim sezonie tego serialu pojawia się James Gunn w ogóle w świetnej roli. To chyba świadome nawiązanie, no bo James Gunn zmienia obóz i przechodzi już niedługo do DC, chociaż on co prawda powiedział, że ta rewolucja w DC rozpocznie się w roku 2024, więc będziemy musieli jeszcze przez rok poczekać, aż on wprowadzi swoje nowe porządki. Chociaż myśląc James Gunn, myślę o innym serialu, który był w tym roku, a wiem, że też go masz w swojej topce, więc może przejdziemy od razu.
Czyżby to był Peacemaker?
No oczywiście, że tak.
To jest w ogóle chyba spoko przejście, bo jeśli rozmawiamy o Harley Quinn i właśnie mówimy o tym, że to jest taki serial trochę na wesoło, ale jednocześnie poważny, to wydaje mi się, że te słowa można też przyporządkować do Peacemakera, który w ogóle dla mnie był właśnie takim zaskoczeniem dużym o tyle, że po tym jak obejrzałem Suicide Squad, gdzie ta postać debiutowała na wielkim ekranie, no to jakoś nie byłem szczególnie podekscytowany myślą o tym, że akurat ta postać ze wszystkich bohaterów tego filmu dostanie swój spin-off. Natomiast no, muszę przyznać, że im dłużej oglądałem Peacemakera, tym bardziej gdzieś tam okazywało się, że rzeczywiście był na to konkretny pomysł i ta postać, która no, wręcz tak jak Rick Flag mówi w filmie, jest żartem. No to tutaj po prostu nabiera głębi i okazuje się, że właśnie ma jakieś drugie oblicze i z takiej właśnie komicznej postaci przerysowanej, absurdalnej James Gunn potrafi wydobyć jakieś pokłady, nie wiem, empatii i tak dalej. I to jest o tyle spoko, że no pokazuje właśnie taką umiejętność Jamesa Gunna, którą on też gdzieś tam już stosował przy okazji Strażników Galaktyki, gdzie też mieliśmy bandę jakichś absurdalnych postaci z gadającym drzewem i szopem na czele, i okazywało się, że on potrafi o nich opowiedzieć jako prawdziwej rodzinie, gdzie po prostu emocje naprawdę czasem chwytały za serce i tak dalej. Więc jakby wydaje mi się, że z Peacemakerem było podobnie, może trochę oczywiście w innym rejestrze i tak dalej. Natomiast no, to wydobywanie jakichś takich trzecioligowych postaci, czynienie z nich jakichś bohaterów, na którym nam po prostu zależy, no to wydaje mi się, że to jest duża umiejętność Gunna i podejrzewam, że teraz, gdy będzie sterował DC, no to też coś w tym stylu jeszcze zobaczymy.
No właśnie, mówisz o tym wydobywaniu takich emocji z tych bohaterów, ale z tych sytuacji, no to pewnie gdzieś możemy, raczej tak nawiasem mówiąc, nie wpisując w jakąś topkę tegoroczną, no ale wspomnieć Gana z tym świątecznym odcinkiem Strażników Galaktyki, który też, no, wydaje się taką błahostką, głupotą i generalnie, no, takim małym świecidełkiem gdzieś w tej całej mitologii tak naprawdę Marvela, no ale taką chyba rzeczą w ogóle jedną z fajniejszych dla mnie w tym roku, które Marvel zaproponował, mimo że to jest tak naprawdę 40 minut z lekkim okładem, ale to też jest taka historia, która w jakiś sposób po ludzku, chwytając za serce, pokazuje tych bohaterów, których znamy raczej z jakichś takich podniebnych przygód i Marvelowej rozpierduchy, a tutaj w jakimś takim świątecznym wydaniu, no absolutnie mi to gdzieś roztopiło serducho.
No to ja miałem podobnie, no gdzieś tam ten Holiday Special jest naprawdę spoko i nie wiem, czy to chodzi o to, że trochę jestem zmęczony też tym MCU, które no, też nie dostarcza tak jak kiedyś i długo broniłem tego uniwersum, natomiast no, ostatnie produkcje trochę mnie zawiodły. Natomiast no właśnie te w ogóle fajnie jakby Marvel poszedł właśnie w te takie krótkie czy tam średnie metraże, bo zarówno właśnie ci Strażnicy Galaktyki, jak i ten drugi special, czyli Wilkołak nocą, to właśnie gdzieś tam, jasne, no nie są to jakieś wybitne produkcje, ale no wydaje mi się, że mają o wiele więcej serca niż te taśmowo produkowane seriale, czy już kolejne odsłony tego kinowego uniwersum, które po prostu no chyba były zaplanowane od 10 lat i trochę nie wiadomo, co z nimi zrobić, ale trzeba je zrobić. Jasne, że są wyjątki, bo na przykład Doctor Strange mi się podobał, bo tam był bardzo mocno odciśnięty taki sznyt sama Raimiego. No ale jakby gdzieś tam Thor, chociażby Taiki Waititiego, no to mi w ogóle jakby nie przypadł do gustu, bo był w takim rozkroku między taką jakąś dziwną komedią, a właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, że czasem udaje się połączyć te jakieś poważniejsze tematy z humorystycznymi, no to na przykład to w ogóle się nie udało w Thorze, moim zdaniem, i wolałbym o tym filmie zapomnieć. Jakby wracając, to Guardiansi super, Wilkołak super, więc może to jest jakiś tam sposób, żeby trochę odświeżyć to uniwersum i po prostu działać dalej w tym formacie takim średniometrażowym.
No to zaczęliśmy od takich tytułów, które no właśnie poszerzają pewne światy, no bo Andor, no to oczywiście, że rozbudował nam to uniwersum Gwiezdnych Wojen i to w taki naprawdę niespodziewany, ale też imponujący sposób. Peacemaker, no to też jest pewna cegiełka dołożona do świata DC, myślę, że Harley Quinn również. No to jeżeli już tak idziemy tym tropem, no to ja dorzucam do tej puli Ród Smoka. Ród Smoka, o którym już tutaj rozmawialiśmy na antenie Off Radia Kraków, ale myślę, że warto go gdzieś wspomnieć w tej takiej naszej indywidualnej topce, bo to serial, który też budził spore kontrowersje, zapewne gdzieś wśród fanów już na etapie zapowiedzi, no bo to serial, który miał nam właśnie trochę podbudować tą mitologię Gry o Tron, pokazać trochę inne uniwersum w ramach tego uniwersum, no bo cofamy się tam te kilkaset lat, jeżeli dobrze liczę, wstecz. No i jak ten Ród Smoka u ciebie? Bo tak rozmawialiśmy, ale możemy wrócić do tej rozmowy, bo rozmawialiśmy chyba gdzieś na etapie kilku odcinków, a już jesteśmy po całym sezonie, więc no właśnie, jak ci to tam się układa z Grą o Tron?
To się w ogóle fajnie oglądało w zestawieniu z Władcą Pierścieni, bo to tak wychodziło równolegle. Natomiast no, moim zdaniem Ród Smoka gdzieś tam wygrywa w tym starciu. To chyba powiem trochę, co wtedy mówiliśmy. No, super, na pewno gdzieś tam to uniwersum jest dopracowane, bo oni sobie po prostu wypracowali już podczas tworzenia Gry o Tron mnóstwo rzeczy, które tutaj powtarzają i które się sprawdzają. Jednocześnie dużo bardziej na przykład podobała mi się druga połowa sezonu, gdzie mamy przeskok czasowy, zmienia się obsada i te wszystkie napięcia, które oglądaliśmy w pierwszej części sezonu, no, mają teraz jakby szansę gdzieś tam eskalować i po prostu te wszystkie postaci, które gdzieś tam nerwowo wokół siebie orbitowały i gdzieś tam knuły i tak dalej, no to wreszcie w tej drugiej połowie sezonu się ze sobą zderzają i konfrontują i no to dostarczało sporo emocji. Więc wydaje mi się, że jest to na pewno godny następca tej kultowej Gry o Tron, a jednocześnie nawet nie wiem, czy pod pewnymi względami mi się nie podoba bardziej, no bo właśnie przez to chociażby, że wiem, że ludzie na to narzekają, że
Bluźnisz,
mamy tutaj
bluźnisz.
mniejszą. Proszę?
Bluźnisz, bluźnisz.
Trudno, już jestem nie pierwszy raz, więc. Natomiast wiem, że ludzie na to narzekają, a mi się na przykład to podobało, czyli ta mniejsza skala, bo wiadomo, Gra o Tron rozgrywała się tam na całym kontynencie i tak dalej, w wielu miejscach. Natomiast no, tutaj mam praktycznie jeden ród i kilka miejscówek, ale zawsze związanych właśnie z tym rodem tytułowym i na przykład dla mnie takie skupienie na tych postaciach i jakby gdzieś tam taka kondensacja tego wszystkiego zadziałało jakby pozytywnie na odbiór tej historii.
No ja miałem podobnie i też takiego plusa dla tego serialu, którego nie mieli inni, bo raczej odbierali to za właśnie zarzut, że on strasznie wolno się rozwija, że generalnie no to tak bardzo slow klimat wchodził od początku, że budowali nam tak naprawdę taką ekspozycję dużą, jeżeli chodzi właśnie o te postaci, kim one są, na czym im zależy, jakie są ich motywacje i tak dalej. Wielu ludzi mówiło, że to jest właśnie takie tempo, które no nie przystoi takiej opowieści, chociaż mi się wydaje, że właśnie to było coś, co tak naprawdę charakteryzowało idealnie w ogóle Grę o Tron i pierwsze sezony i to takie właśnie powolne wchodzenie, oczywiście nie szachowanie tymi największymi sytuacjami już na początku serialu, no przypomnijmy sobie w Grze o Tron jakieś prawdziwe tak naprawdę wojny, bitwy i tak dalej, to były gdzieś tam na etapie chyba trzeciego sezonu albo nawet dalej, więc tutaj no dla mnie idealnie w ogóle jeszcze cała ta taka rozgrywka polityczna, która gdzieś w tle się rozgrywa, no tworzyła mi jakąś taką spójną całość i ta spójność też o tyle ciekawie wypadała, że w połowie tego sezonu właśnie no, mieliśmy przewrotkę z obsadą i z aktorami, która myślałem, że no, nie uda się, bo jednak dużo ludzi przywiązało się do tych postaci, do tych aktorów, a tu jednak całkiem sprawnie to wyszło i jakoś tak nie czułem tego takiego przecięcia, które dokonali twórcy w połowie sezonu, wprost przeciwnie, gdzieś mi to tak bardzo płynnie wszystko weszło. Patrzę na zegar i chyba zrobimy sobie małą przerwę. No i za chwilę wrócimy pewnie do Was z kolejnymi tytułami. Wracamy do naszej tegorocznej topki Anno Domini 2022 i do tematu właśnie seriali, które w tym roku, od których w tym roku obrodziło naprawdę i było ich mnóstwo. Wymieniliśmy sobie już kilka tytułów, ja tylko przypomnę może dla porządku. Andor, Harley Quinn, Ród Smoka, Peacemaker, no i co dalej?
To może trochę odchodząc od tych franczyz i od tych produktów na licencji, ja wspomnę taki serial, na razie powstał jeden sezon, to jest The Bear i jest to rzecz, którą można oglądać u nas na Disneyu, oryginalnie to jest produkcji tego kanału FX i to jest ciekawa rzecz z kilku względów. Przede wszystkim fabuła opowiada o takim młodym szefie kuchni, który odnosił wielkie sukcesy właśnie w tym świecie gastronomii, natomiast postanawia wrócić gdzieś tam do rodzinnego Chicago i zająć się taką podupadającą knajpą, którą w testamencie zostawił mu zmarły brat. I tak naprawdę cała akcja praktycznie dzieje się w kuchni. Mamy tam kilka odcinków takich około 30-minutowych, i praktycznie bohaterowie nie opuszczają tego miejsca pracy. No i oczywiście jest to bardzo intensywnie zmontowane, intensywnie opowiedziane, bo po prostu tam cały czas coś się dzieje. No to jak ktoś pracował kiedyś w gastro, to podejrzewam, że może wiedzieć, o co chodzi. I gdzieś tam ten serial super chwyta właśnie takie różne problemy tego świata, ale też pojawiają się tam różne wątki, powiedzmy takie kryminalne, bo tam się okazuje, że gdzieś to miejsce jest zadłużone u mafii i tak dalej, więc są jakieś takie różne trochę atrakcyjniejsze tematy poruszane. Natomiast to gdzieś tam jest jednym z takich highlightów tego serialu, to jest jeden odcinek, który został nakręcony w jednym ujęciu i jeśli może słuchacze kojarzą taki film Punkt Wrzenia, który był też gdzieś niedawno na HBO, no to też to jest właśnie opowieść o pracownikach restauracji, którzy i on też jest zrobiony właśnie w jednym ujęciu, no i tam wiadomo, że jak to w takich filmach, czy właśnie w ogóle w takich działach bywa, no to gdzieś tam akcja cały czas narasta, zamieszanie rośnie i po prostu jakby napięcie sięga zenitu. No i tutaj wydaje mi się, że na przykład w tym serialu właśnie zostało to opowiedziane zdecydowanie lepiej. Oczywiście to też różni się format, bo no tam mamy półtora godzinny film. Tutaj mamy jednak odcinek, który ma 30 minut i też mamy lepszą podbudowę, bo to jest tam jeden z ostatnich odcinków i tak naprawdę już znamy te postaci z wcześniejszych epizodów, wiemy trochę, jakie one mają problemy, na czym im zależy, więc gdy nadchodzi taka epicka kumulacja wszystkiego i po prostu wszystko idzie nie tak, co może iść nie tak, no to trochę inaczej to odbieramy, no bo po prostu już jesteśmy przywiązani do tych bohaterów i trochę znamy ich charaktery i tak dalej. Natomiast i tak uważam, że to jest po prostu majstersztyk, jeśli chodzi o jakąś taką i pracę operatorską, i po prostu właśnie budowanie jakiegoś napięcia na ekranie, bo ogląda się to na jednym wydechu praktycznie i trudno się oderwać od ekranu i gdy ten odcinek się kończy, to po prostu ma się w głowie takie wielkie jedno wow. Więc jakby rzadko mi się to zdarza, no ale tutaj tak było i jakby myślę, że jeśli ktoś lubi takie, no bo to jest, nie jest jakiś jakieś kino gatunkowe, wiadomo, to jest jakaś tam obyczajówka o pracy w kuchni i o próbie wyjścia z długów i poukładania swojego życia i tak dalej, no ale wydaje mi się, że jest to na tyle intensywnie opowiedziane, że ogląda się lepiej niż po prostu nie jeden film akcji czy thriller.
Bardzo chciałbym ci przyklasnąć i potwierdzić twoje słowa. Niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ serialu nie widziałem. Przed wejściem na antenę mówiłem ci o tym, że no, nie jest to jedyny serial, którego w tym roku nie widziałem. Z tych takich seriali, powiedzmy, z czołówki samej, no bo tak naprawdę nie widziałem również drugiego sezonu Białego Lotosu, który w zasadzie niedawno się zakończył. I sporo mam takich na tej mojej kupce wstydu tytułów, więc pewnie będę nadrabiał, tak jak ty pewnie gdzieś w kwietniu. Kiedy twoja topka się pojawi, to ja pewnie będę też korzystał z innych topek i powoli nadrabiał te tytuły. Natomiast pomyślałem sobie, jak z kuchni przejść do kolejnych seriali, które chcielibyśmy tutaj polecić. Absolutnie moje tytuły w ogóle z kuchnią się nie łączą, więc wrzucę coś totalnie od czapy. Ale coś, co już wspomnieliśmy na początku, a tytuł, który to chyba dość niespodziewanie zaskoczył nie tylko na tej arenie polskiej, ale też międzynarodowej, czyli Wielka Woda. Serial, za którym stoi Jan Holubek jako reżyser i pamiętamy 25 lat niewinności Tomasza Komendy. No i tutaj serial, który odnosi się również do prawdziwych wydarzeń, rok 97, jeżeli dobrze liczę, czyli wielka powódź, która nawiedziła no między innymi Wrocław, ale tutaj skupiamy się na Wrocławiu. No i serial, który naprawdę dość niespodziewanie wziął mnie z zaskoczenia, bo to jest taki serial, który wiedziałem, że będzie fachowo zrealizowany ze względu na postać Holubka. Natomiast to jest napisane z takim, moim zdaniem, bardzo hollywoodzkim wręcz rozmachem, jeżeli chodzi o to, jakie mamy postaci na planszy, jakie mamy dylematy, jaką mamy stawkę, jak to wszystko się gdzieś zazębia w takiej dobrze działającej, myślę, machinie. No i to też super wygląda. Samo tworzenie w ogóle tego wydarzenia w ramach takiego kina katastroficznego. No oczywiście no nie jest to Armagedon ani Dzień Niepodległości, ale jest to nasza mała, lokalna skala nawiązująca do prawdziwego wydarzenia, więc jak najbardziej, no, szapoba ode mnie. Myślę, że ty też chyba masz to gdzieś u siebie dość wysoko.
Tak, ja to oglądałem już gdzieś tam, jak wszyscy zdążyli to obejrzeć, bo jakoś nie miałem kiedy tego włączać premierowo i obejrzałem to w ogóle w pociągu do Wrocławia, jadąc na American Film Festival, więc to w ogóle było dość zabawne okoliczności. Natomiast no, mega wciągająca rzecz, też super tam jest w ogóle ogrywana ta woda, zwłaszcza mi się podobały pierwsze trzy odcinki, gdzie jeszcze tak naprawdę tylko mówi się o tej powodzi, mówi się, że ta woda będzie, że ona będzie problemem i tak dalej. I trochę jest jak taki potwór z horroru, którego nie widać, ale który gdzieś tam budzi strach i przerażenie. I wydaje mi się, że właśnie, zwłaszcza w tych pierwszych trzech odcinkach, to było umiejętnie ograne. Jakby jak rosło to napięcie i właśnie jak te postacie się ze sobą zderzały, bo właśnie no, miały zupełnie inne podejście do całej sytuacji. I no nie wiem, no, wydaje mi się, że jakby tutaj akurat te jakieś laury są zasłużone, bo po prostu naprawdę dobra rzecz i wydaje mi się, że na takim światowym poziomie, jakkolwiek to brzmi, no wiadomo, że te polskie seriale no nie zawsze dostarczają, a tutaj wydaje mi się, że jednak jeden z lepszych, więc jeśli ktoś nie widział, to chyba można polecić i też czekam po prostu na kolejne rzeczy tych twórców, bo już coś tam chyba Netflix zapowiedział jako kolejny serial.
Tak, chyba kolejny serial pod banderą Jana Holubka już jest zapowiedziany. Ja sobie będę to sprawdzał na Googlach szybko i pewnie do tego zaraz wrócę, ale w międzyczasie właśnie, no ja podałem wielką wodę, więc może twoja kolej.
To ja może powiem o Pam i Tomi. To jest historia na bazie prawdziwych wydarzeń. Oczywiście opowiada o skradzeniu sekstaśmy Pameli Anderson. I to jest o tyle ciekawy serial, że on się zaczyna jak jakaś taka głupia komedia w stylu American Pie czy czegoś takiego, gdzieś tam zupełnie nie na poważnie, z zupełnie przerysowanymi postaciami, z jakimiś wulgarnymi żartami i tak dalej. I w toku fabuły to spojrzenie na tych bohaterów się zupełnie zmienia. No tam mamy oczywiście super charakteryzację, bo Lily James gra Pamela Anderson, Sebastian Stan gra Tomiego i oboje są praktycznie nie do poznania w tych serialowych wcieleniach, ale właśnie to, co mnie przede wszystkim urzekło w tym serialu, to to, że właśnie on z takiej dość wulgarnej produkcji zmienia się w jakąś taką pełną empatii opowieść i pokazuje tą Pamela Anderson jako tak naprawdę ofiarę tego wszystkiego i coś, co może być jakoś dla niektórych, nie wiem, zabawną anegdotą, bo hej, wykradli sekstaśmę jakiejś super gwiazdy, no to pokazuje, że tak naprawdę miało to różne trudne konsekwencje i wcale ten jakby ta taka warstwa sensacyjna tego wszystkiego, czyli to, co można było wyczytać w nagłówkach jakichś gazet i tak dalej, no to miało takie drugie dno, więc to na pewno jest fajne, jak ten serial w ogóle zmienia tonację. No i też jest często zabawny, chociażby przez osadzenie w takich, a nie innych czasach, gdzie tam był raczkujący internet, który oczywiście się maksymalnie przyczynił do tego, że ta taśma została rozpowszechniona, a no wiadomo, tam po prostu niektórzy gdzieś tam są jakieś takie sceny, gdzie po prostu nie wiadomo, co kliknąć myszką, żeby wejść do internetu i co to ten cały internet i tak dalej, nie? Ale jakby no wiadomo, że to są jakieś tam takie dodatki, natomiast tak jak mówię, no mnie najbardziej urzekło w tym ta zmiana tonacji i to, że z jakiejś takiej komedii poszło w taką stronę naprawdę takiego empatycznego dramatu, który był po prostu przejmujący i pokazywał właśnie no, dramat jednostki, a nie tylko właśnie to takie, to co znamy i czy to z czym kojarzymy tą historię.
Krótkie nawiasem mówiąc, mieliśmy przejść do Jana Holubka, znalazłem, Hevel już będzie kolejnym serialem. Serialem, co ciekawe, katastroficznym, zainspirowanym historią zatonięcia promu Jan Heweliusz i tutaj jako scenarzysta znowu Kasper Bajon. No i jak mówi Anna Kępińska, czyli producentka tego filmu, tutaj podobnie jak w Wielkiej Wodzie, tragiczne zdarzenia będą jedynie pretekstem do opowiedzenia szerszej historii o ludziach. Nawiązując do tego, co ty powiedziałeś o tym serialu Pam & Tommy, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że bo to jest serial, który był pokazywany u nas na platformie Netflix, nie Netflixa, przepraszam, na Disney Plusie. Tak, na Disney Plusie, który wchodził właściwie do Polski i to było tak, że ten Disney no tak kojarzył nam się oczywiście z produkcjami Pixara, jakieś Star Warsy, te wszystkie rzeczy na licencji, Marvel i tak dalej, a pierwsza rzecz, którą ja w ogóle obejrzałem na Disneyu, to był Pam & Tommy i pamiętam, że ja nawet nie obejrzałem tego od początku, tylko u mnie w mieszkaniu leciał ten serial w TV, usiadłem sobie i randomowa scena po prostu, która leciała, to była scena, w której Tommy Lee stał przed lustrem i rozmawiał ze swoim, mówiącym w ogóle do niego, przyrodzeniem. I pomyślałem sobie, czy ja jestem nadal w Disneyu, czy jestem w ogóle w jakimś innym uniwersum, czy to jest inna platforma. Nie, to był Disney+. Ja płynnie teraz przejdę do tematu kolejnego serialu, który ja tym razem podrzucam i to jest mój numer jeden w tym roku. Ale nie chcę jeszcze zamykać stawki, pewnie podam jeszcze kilka tytułów, natomiast mój numer jeden w tym roku to jest Atlanta. To jest rzecz, która właśnie również jest pokazywana u nas na Disney+. I to jest druga rzecz po Pam & Tommy, którą tam zobaczyłem i sobie pomyślałem, wow, ten Disney ma do zaoferowania coś więcej niż te wszystkie baje, animacje i tak dalej, o których tyle się mówiło. I Atlanta to jest dla mnie absolutnie numer jeden. W tym roku wyszedł sezon 3 i 4, który jeszcze chyba nie jest u nas dostępny, więc tego 4 jeszcze nie widziałem, więc widziałem ten 3 z początku roku. No i tak pokrótce mówiąc tym, którzy nie widzieli, no jest to historia Paperboya, rapera z tytułowej Atlanty, no, który próbuje zrobić wielką karierę. W jakimś sensie mu się to udaje, bo jego kawałek na YouTubie no, zalicza niezłe wyświetlenia, więc można powiedzieć, że no, sukces murowany. Natomiast z nim w zasadzie współpracuje jego kuzyn, który chce zostać jego menadżerem. No i tak nieudolnie im się udaje prowadzić tą karierę tego rapera. No więc cały czas to wszystko jest obudowane jakimiś takimi perypetiami związanymi no, nie tylko z tą karierą, ale również z tym życiem w Atlancie i przede wszystkim życiem tej czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj mamy do czynienia z taką no, ciekawą produkcją, która z jednej strony jest bardzo zanurzona w tym tu i teraz i w tej takiej rasistowskiej Ameryce, ale ona, ta produkcja przedstawia to w takim bardzo, mam wrażenie, groteskowym, czasem wręcz surrealistycznym w ogóle tonie. Wiele sytuacji w tym serialu no, zakrawa o, no, o absurd. Niektóre odcinki są tak naprawdę trochę wyciągnięte tak naprawdę z głównej ramy fabularnej i pokazują jakieś takie scenki, które no, wprost w ogóle nawiązują do jakichś takich sytuacji, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych. A do tego wszystkiego no, to jest trochę po bandzie w jakimś sensie. Jeżeli serial pokazuje na przykład sytuację, w której policjant strzela w plecy czarnemu bohaterowi i ta scena ma jakiś taki rys groteskowy, no to jesteśmy naprawdę na bardzo cienkiej linii, by ten serial no, stał się jakimś wielkim skandalem. Natomiast trzeci sezon, co ciekawe, przenosi nas z tej Atlanty i z tych Stanów Zjednoczonych do Europy, no bo nasi bohaterowie jadą w trasę koncertową po Europie. I to też jest ciekawe, jak ten rasizm działa w Europie, że on jest niby takim rasizmem oswojonym, trochę pod taką pierzynką, kołderką, ale on czasem stamtąd wychodzi w jeszcze chyba bardziej absurdalnych w ogóle tonacjach i postaciach. Mamy na przykład odcinek, który rozgrywa się bodaj w Holandii i tam jest taki motyw, że nasi bohaterowie chodzą po tej Holandii, która jest taka w ogóle progresywna i tak dalej i nagle spotykają jakiegoś dzieciaka i jakiegoś faceta na rowerach, którzy mają umalowane twarze na czarno i to jest totalnie jakiś blackface i to jest jakaś totalnie straszna rasistowska rzecz, na co ci ludzie mówią, no my mamy takie święto w Holandii generalnie, no to jest taka tradycja, nie miejcie tego nam za złe, no tak jest. Co super też w ogóle pokazuje, jak to wszystko ewoluowało i czy to taka poprawność polityczna, no też jest często w ogóle zabarwiona jakimiś takimi podtekstami stricte rasistowskimi, więc...
Tak, w ogóle jak zacząłeś mówić, to moją twarz rozjaśnił duży uśmiech. Po prostu zaczęły mi się przypominać różne rzeczy z tego serialu, tak. Które w ogóle dwa pierwsze sezony widziałem chyba dwa razy. Ten trzeci widziałem raz, natomiast jakby ze wszystkim się zgadzam, co powiedziałeś, więc nie będę tego powtarzał, natomiast może teraz zwrócę uwagę na formę tego serialu, bo ona jest bardzo luźna. I mamy tam oczywiście tak po bożemu opowiedziane odcinki z fabułą od A do Z, natomiast mamy też rzeczy na przykład stylizowane na jakiś talk show, gdzie po prostu w trakcie odcinka są reklamy oczywiście one są jakoś tam wystylizowane na ten świat znany z serialu i tak dalej i oczywiście są jakieś produkty nieistniejące, natomiast sam fakt, że w taki sposób zostało to nakręcone, jest super. Mówiłeś o tym surrealizmie, no jednym z moich ulubionych epizodów jest ten, gdzie bohaterowie siedzą w klubie, a potem jednego z nich potrąca niewidzialne auto. Są tam jakieś takie rzeczy wyjęte z innego porządku w ogóle, takiego właśnie nierealistycznego, z jakiegoś takiego fantastycznego i super to jest, że to wszystko jest opowiedziane w jakiś taki... wiadomo, że to wszystko tam też z humorem i tak dalej, natomiast wszystko jest opowiedziane jakby na poważnie, w sensie to nie jest tak, że pojawia się to niewidzialne auto i od razu twórcy mrugają okiem do widza, że hej, hej, tutaj taki żart. Nie, no to jakby to się wydarzyło i jakby to wszystko się zgadza, nie? Nie wiem, czemu się widzu dziwisz, tak? W tym serialu po prostu jest to możliwe. I jasne, że on porusza wiele tych tematów, o których wspomniałeś. Zwłaszcza wydaje mi się ten trzeci sezon, no też w związku oczywiście z tym, co się wydarzyło w Ameryce i z tym ruchem Black Lives Matter, który jakby wrócił po tym zabójstwie przez policjanta, tak, czarnoskórego. Więc jakby wiadomo, że ten sezon trochę jest pewnie jeszcze bardziej skierowany w te tematy, no bo odpowiada w jakiś tam sposób na to, co się działo po prostu w rzeczywistości. Natomiast ja najbardziej właśnie lubię te absurdalne odcinki, tak właśnie tam jak byli na przykład w tym Amsterdamie i tam gdzieś imprezowali z jakimś bogaczem, który miał jakieś tam super drzewo, jakieś takie i wszystko, co tam się działo, jakby, no to no naprawdę, jakby jeden z fajniejszych seriali, wydaje mi się, że w ogóle mniej znanych, teraz może bardziej, dzięki temu, że jest wreszcie dostępny po prostu w Polsce, gdzieś tam na streamingu legalnie. Natomiast naprawdę warto sprawdzić. Wydaje mi się, że też nie jest to rzecz dla wszystkich, bo wiele osób może się odbić właśnie, czy to od tego absurdalnego humoru, czy właśnie tej formy, czy tego, że na przykład mamy cały odcinek poświęcony w ogóle jakimś randomowym postaciom, które nie mają za bardzo związku z głównymi bohaterami. No ale to jest właśnie fajne, że gdzieś ten serial tak naprawdę robi wszystko po swojemu i nie bardzo się gdzieś tam ugina pod tymi serialowymi regułami, które no, rządzą wieloma produkcjami.
No i tu jeszcze tylko nadmienię, że za całością stoi, za całość odpowiada Donald Glover, czyli Childish Gambino. No, człowiek, który jest człowiekiem w zasadzie jakiegoś renesansu, można powiedzieć, no bo z jednej strony aktor, komik, ale też właśnie muzyk, raper, wokalista. No, człowiek, który tak naprawdę no, podbija świat, bo czego się nie dotknie, no, to zamienia w sukces. No, Atlanta, myślę, jest takim sukcesem, no, ale jeżeli pomyślimy sobie o jego klipie This is America, i w ogóle tym całym utworze, który też jest komentarzem właśnie do tego, co się dzieje w Stanach, szczególnie do tej przemocy policji, no to jest klip, który ma tam chyba 800 milionów wyświetleń w tej chwili, czyli zbliża się do miliarda. No jest to niesamowite, no najwięksi tak naprawdę raperzy, nie wiem, Kendrick Lamar i tak dalej, no nie robią takich w ogóle wyników, więc no to jest człowiek, który no naprawdę jest chyba skazany w jakimś sensie na sukces. No dobra, mieliśmy Atlantę, więc może teraz, no właśnie, Twój ruch.
To ja może wspomnę o takim serialu, który też, no wydaje mi się, że będzie na wielu topkach roku, czyli to jest Rozdzielenie z Apple TV. I to jest serial, o którym najlepiej nie mówić za wiele, bo on jednak jest mocno oparty na zaskoczeniach fabularnych. I o ile często jestem zmęczony właśnie takim podejściem twórców, że po prostu mamy plot twisty i trzeba ich wyczekać, żeby rzeczywiście docenić jakąś produkcję. No tak, tutaj jakaś taka dziwność świata przedstawionego jest na tyle hipnotyzująca, że ogląda się to praktycznie od samego początku z zapartym tchem i tak naprawdę te twisty właśnie, które w jakiś tam sposób próbują wytłumaczyć reguły tego świata, no działają po prostu. I myślę, że dawno nie było serialu, który miałby właśnie taką strukturę opartą właśnie na twiście i działałoby tak dobrze. No tutaj tylko może wspomnę o tym, że tytułowe rozdzielenie polega na tym, że bohaterowie tego serialu prowadzą jakby dwa życia i tak naprawdę to, co robią w pracy, jest ich jednym życiem, a to, co robią po pracy, jest ich no, jakąś drugą formą życia. Natomiast mają takie dwie osobowości, które w ogóle nie wiedzą, co robi druga, więc na przykład bohater wraca z pracy i tak naprawdę nie do końca wie, czym się tam zajmował, nie zna tak naprawdę ludzi, których tam spotyka i tak dalej, więc sam koncept jest dość ciekawy i no właśnie o tyle jest wszystko fajnie, że po prostu twórcy potrafią go konsekwentnie rozwijać i nie jest to jakiś taki kazus serialu, który ma fajny pomysł i potem nie wie, co z nim zrobić. No tutaj wydaje mi się, że gdzieś tam jest to dość dobrze przemyślane, idzie w jakąś taką spójną, jest dość spójne, idzie w jakimś takim ustalonym z góry kierunku, więc po prostu czekam na dalszy sezon, dalsze sezony i zobaczymy. Mam nadzieję, że to też nie będzie jakiś tasiemiec, tylko jakaś taka dość zwarta historia, na przykład opowiedziana w trzech sezonach, bo wydaje mi się, że czasem co za dużo, to niezdrowo.
No to znowu nie mogę się ustosunkować do twojego zdania, ponieważ to jest serial, którego też nie widziałem, no więc moja lista rośnie tak naprawdę godzin na godzinę i tak pewnie już pozostanie i wszystkiego nie uda się jednak zobaczyć. No powoli pewnie zmierzamy do końca tej naszej listy, więc ja tutaj mówiłem, że Atlanta jest chyba dla mnie takim numerem jeden, jeżeli chodzi o ten rok. Natomiast drugi tytuł, nie wiem, czy w jakimś sensie się się łączy z tym pierwszym, być może, a jest to Lakers Dynastia Zwycięzców. To jest serial, który też mam wrażenie nie zrobił jakiegoś super wyniku i nie jest aż tak popularny, więc trochę smuteczek, bo dla mnie to jest naprawdę jedna z takich najjaśniejszych rzeczy w tym roku, no bo jeżeli chodzi o jakiś taki efekt wow, który idzie za tym serialem, jakiś taki, taka wyrazistość i taki anegdotyczny punch, który tam się znajduje, to dla mnie to jest no absolutnie jakieś takie wyżyny, tym bardziej, że kiedy sobie myślę o tych serialach w tym roku, bardzo często było tak, że oglądałem te seriale i tak sobie myślałem, okej, no jest fajnie, ale w zasadzie to taka średnia półka. Wszystkie te seriale wyglądają podobnie, są w zasadzie podobnie poprowadzone, bardzo podobne do siebie właśnie w obrazku. No to wszystko wygląda jakby wypadło z takiego jednego wielkiego generatora i głównie w tym klimacie przoduje, mam wrażenie, Netflix, że te wszystkie seriale w jakimś sensie stylistycznym właśnie są takie uśrednione i to mnie bardzo boli. Natomiast Lakersów oglądało mi się super, no bo to jest w zasadzie, no tak jak wskazuje tytuł, mówimy o Los Angeles Lakers, no moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki typowy serial sportowy, obejmujący właśnie temat rodzącej się, no nie wiem, kariery zawodników, podnoszącej się z kolan drużyny. Mamy tam dużo takich bon motów, które no zawsze muszą się pojawić. Natomiast no to, jak ten serial wygląda i z jakim rozmachem on został zrealizowany. Z jednej strony to jest serial, który no próbuje się wpisać w taką nostalgię za latami 70. i próbuje właśnie różnych takich stylistycznych przewrotek, typu niektóre kadry są stylizowane na jakieś rzeczy wyciągnięte z VHS-ów i tak dalej. Dużo jakichś takich szybkich cięć montażowych, no dużo oczywiście motywów z przełamywaniem czwartej ściany, bo tutaj można powiedzieć, że Adam Mackie był za to odpowiedzialny w jakimś tam sensie, za pierwsze odcinki przynajmniej. I to wszystko składa mi się na bardzo fajny obrazek, tym bardziej, że początkowo spodziewałem się takiej opowieści, no właśnie może o zawodnikach, bo możemy przypomnieć, że tam pojawia się Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, czyli tacy najsławniejsi zawodnicy z tej złotej ery Lakersów. Natomiast później okazuje się, że ta opowieść straszliwie się rozgałęzia, że jest to opowieść polifoniczna. Ktoś policzył, że tam jest 30 w zasadzie głównych, równorzędnych bohaterów ze całym sztabem szkoleniowym, z trenerami, z ludźmi, którzy są na jakichś takich wyższych stanowiskach, czyli są tak naprawdę zarządcami tego klubu, pojawiają się też dziennikarze i tak dalej, więc po prostu polifonia tych głosów i to, jak ta historia zostaje opowiedziana, no zrobiła na mnie duże wrażenie. No ale żeby nie przedłużać, bo już się rozgadałem, oddaję ci głos z kolejnym tytułem.
Dobrze, to chyba będziemy kończyć, więc może tak na szybko o kilku tytułach, jeśli mogę, bo tak wydaje mi się, że też nie ma się co rozgadywać o każdym z nich. Więc tak na szybko chciałbym polecić na pewno Richera z Amazon Prime. Jeśli ktoś tęskni za akcyjniakami z VHS-ów i lubi taką trochę rozrywkę w stylu na przykład Banshee, to też jest taki serial, który jest, wydaje mi się, mało znany, a jest to taka palpowa jazda bez trzymanki, no to myślę, że w Richerze znajdzie pewne elementy wspólne i będzie się dobrze bawił. No nie mogę nie wspomnieć o Sandmanie, który gdzieś tam no, czekałem na ekranizację tego komiksu całe życie. Może ona nie jest idealna i pewne rzeczy można by zrobić inaczej, można by zrobić lepiej, odważniej. Natomiast no, wydaje mi się, że ta w takiej formie, w jakiej to dostaliśmy, to i tak nie możemy narzekać. Jest tam kilka świetnych epizodów, zwłaszcza tych takich trochę oderwanych od głównej linii fabularnej. Mamy ten dodatkowy epizod, który się ukazał jakiś czas po premierze tych 10 odcinków. Tam też są świetne takie krótsze historie z tego cyklu zaadaptowane, więc tutaj myślę, że warto to polecić i warto sprawdzić, że to chyba wydaje mi się, że oglądalność była naprawdę dobra. No i na koniec może jeszcze dwa słowa o Gabinecie Osobliwości Guillermo del Toro, bo to też jest taka antologia horroru w starym stylu, świetnie w ogóle zrealizowana pod względem formalnym, no dopieszczona, naprawdę wygląda doskonale. Jako że to antologia, to każdy odcinek jest o czym innym. One mogą mieć tam 30 minut, mogą mieć godzinę lub więcej. No jakby Del Toro zaprosił do tego super reżyserów, bo mamy tam Jennifer Kent, która zrobiła chociażby Bada Duka, mamy Anę Lili Amirpour, która robiła o dziewczynie, która wraca nocą sama do domu. Mamy twórcę Cube, mamy twórcę Mandy, więc jakby gdzieś tam takie głośne nazwiska z tego świata horroru. I widać, że no, oni mieli dużo swobody w tworzeniu tych treści, mogli po prostu zrobić je po swojemu gdzieś tam. Czasem się mówi o tym, że Netflix trochę ogranicza tą wolność twórczą i tam wszystko gdzieś tam w jakiś taki sposób spłaszcza do jakiegoś takiego uniwersalnego formatu, żeby się przypodobać wszystkim. No wydaje mi się, że tutaj ta piecza nad tym wszystkim Del Toro sprawiła, że tak nie było i wyszedł naprawdę fajny taki serial, taka antologia autorskich pomysłów i naprawdę bardzo ciekawych nazwisk w tym panteonie kina grozy, więc warto sprawdzić, zwłaszcza jeśli lubimy takie właśnie opowieści w starym stylu.
No to ja rzutem jeszcze na taśmę w starym stylu, w tym roku 20 lat od The Wire, Prawo ulicy. No i otrzymujemy taki miniserial We Own This City, czyli Miasto jest nasze. I w zasadzie rzecz, która trochę podzieliła fanów The Wire, no bo jedni stwierdzili, że to absolutna herezja i jak tak można. Inni, tak jak ja, chyba twierdzą, że nie wiem, czy to jest potrzebny powrót. Zapewne nie w ogóle, bo to jest zamknięta historia, która w zasadzie no, opowiada trochę o tym samym, czyli ulice Baltimore, jedno z najniebezpieczniejszych miast w Stanach Zjednoczonych wciąż, jeżeli chodzi o statystyki, czy to dilerki, czy porwań, czy morderstw i tak dalej. Natomiast myślę sobie, że super solidnie zrobiona rzecz i opowiedziana w takim też staroszkolnym stylu, w jakim się dzisiaj trochę już nie opowiada. To znaczy, no, The Wire miało tą swoją taką bardzo charakterystyczną strukturę, z której no, zresztą dzisiaj po prostu chyba czerpią podręczniki do scenariopisarstwa. Natomiast aktorsko, scenariopisarsko i właśnie nawiązująco jeszcze w jakiś sposób do znanej marki, myślę, że to się udało. Dobra, no chyba przedobrzyliśmy, jeżeli chodzi o czas. Gadamy już ponad godzinę, więc no grube nam podsumowanie z tego wyszło, no ale koniec roku, więc czemu nie? Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Jan Sławiński, anonimowy grzybiarz tutaj na antenie Off Radia Kraków się pojawił, no i razem ze mną podsumował bieżący rok.
Rozmów Off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji Off-On, w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.